Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia John Gwynn, Głód Bogów, saga o krwiozaprzysiężonych. Przełożył Maciej Pawlak, czyta Adam Bauman, produkcja Film Factory Studio. Tom pierwszy. Cień Bogów. Tom drugi. Głód Bogów. Tom trzeci. Gniew Bogów. Mojej kochanej Harriet, nie ma już łez na świecie, odkąd wszystkimi opłakaliśmy ciebie. Co się działo w poprzednim tomie? Orka. Orka żyje w głuszy wraz z mężem Torkelem i 10-letnim synem Breką. Zbudowali dom na wzgórzach i gdy potrzebują zapasów, sprzedają futra oraz skóry w pobliskiej wiosce. Podczas polowania znajdują spalone gospodarstwo i zamordowanych sąsiadów, których syn gdzieś przepadł. Orka powiadamia o tym Gudwarra, przybocznego wojownika, naczelniczki wioski Jarli Sigruny. Breka, syn orki, znajduje w lesie ranną Tenurę, magicznego stworka, który lubi jeść zęby, i przynosi ją do domu. Orka, Torkel i Breka stawiają się na Altingu, powszechnym zgromadzeniu mieszkańców ziem zarządzanych przez Sigrunę. Tam dowiadują się, że ich władczyni złożyła przysięgę wierności królowej Helce, której ambicją jest zawładnąć całą krainą Vigrid, bitewną równiną. Na zgromadzeniu odbywa się też Holmganga, rytualny pojedynek rybaka Wirka z młodym drengrem Gudwarem. Wirk zwycięża, ale łamie reguły Holmgangi i ginie z ręki spaczonej niewolnicy Jarli Sigruny. Po powrocie do domu Orka i Torkel decydują się poszukać nowego miejsca do zamieszkania. Orka udaje się po poradę do Froi, potężnego ducha i strażniczki jesionowego drzewa, lecz znajduje ją martwą, a jej drzewo spalone. Wtedy od strony gospodarstwa niesie się krzyk i orka wkrótce przekonuje się, że jej dom płonie, mąż został zamordowany, a syn uprowadzony. Tropi porywaczy i zabija ich, a jednego przedtem przesłuchuje. Dowiaduje się, że syna odebrał jej człowiek imieniem Drekr. Wraca do swojego spalonego domu, grzebie męża i składa przysięgę. Zemści się na mordercach i odzyska syna z rąk porywaczy. Zbroi się i nocą zakrada do pobliskiego Felluru, gdzie znajduje dwóch synów Wirka, Morda i Lifa, przywiązanych do słupa w oczekiwaniu na karę za to, że napadli na Gudwara, chcąc pomścić śmierć ojca. Orka uwalnia ich, po czym włamuje się do domu Jarli Sigruny, rani ją i przepytuje jej niewolnicę, kobietę imieniem Wafri, w której żyłach płynie krew boga wilka Ulfrira. Wafri wyjawia orce, że powinna odszukać Drekra w fortecznym mieście Darlu. Wywiązuje się walka i orka ucieka z Felluru łodzią wraz z Mordem i Lifem. Wspólnie ruszają do wskazanego przez niewolnicę miasta. Dwaj chłopcy zgadzają się zasiąść przy wiosłach w zamian za lekcję posługiwania się bronią. Gdy docierają do Darlu, orka porzuca braci, radząc im, by zaczekali z powrotem do Felluru i zemstą. Sama zaś znajduje Drekra na tajnym spotkaniu z księciem Hakonem, synem królowej Helki. Przystępują do walki, lecz tę przerywa straż miejska. Znikąd pojawiają się Liv i Mord, którzy zabierają towarzyszkę w bezpieczne miejsce. Po jakimś czasie orka odkrywa, że Drekr wyjechał z Darlu i kieruje się do twierdzy Grimhold, wieży strzegącej przełęczy przez góry zwane Gnatami. W tej samej chwili pojawia się Gudwar, który otrzymał zadanie zabicia orki, Morda i Lifa za zbrodnie, jakich dopuścili się w Fellurze. Trójka bohaterów opuszcza Darl w pogoni za Drekrem, a Gudwar rusza za nimi. Orka, Mord i Lif docierają do Grimholdu, a po walce z mrozi pająkami i spotkaniu z dwoma wielkimi krukami zostają porwani przez Galdurmaga Skalka i wojowników z twierdzy. Trafiają do wieży, gdzie rozpoczyna się przesłuchanie. W jego trakcie okazuje się, że Drekr ma jakiś układ z księciem Hakonem. Wówczas młody Drengr wpada do pomieszczenia i zabija skutego łańcuchami Morda. Orka słyszy zza okna płacz dziecka i jest przekonana, że to jej syn. Nadzieja, strach i wściekłość doprowadzają do ujawnienia się drzemiącego w niej wilka. Orka jest Ulfhedinną, wojowniczką, w której żyłach płynie krew boga wilka Ulfrira. Uwalnia się z więzów i w morderczym szale zabija swoich prześladowców. Z początku obrońcy Grimholtu stawiają opór, lecz szybko okazuje się, że nie mają szans z owładniętą furią orką. Obrona załamuje się i kto może ratuje się ucieczką z twierdzy. Varg. Varg jest niewolnikiem, który zabił swojego pana, bogatego właściciela ziemskiego, i uciekł. Jego siostra została zamordowana i Varg poszukuje Galdurmaga lub Seidr Wiedźmy, czarodzieja bądź czarownicy, którzy mogliby odprawić dla niego rytuał Akal, magiczną inwokację ukazującą ostatnie chwile życia martwej osoby. Varg chce w ten sposób odkryć, kto zgładził jego siostrę. Uciekinier dociera do Ligi, portu handlowego, dokąd zawitała słynna kompania najemników, krwioza przysiężonych, wśród których znajduje się Seidr Wiedźma, zdolna odprawić rytuał. Rzecz w tym, że swoich czarów używa tylko dla krwioza przysiężonych. Varg przystępuje do turnieju, gdzie nagrodą jest przyjęcie do drużyny. Zostaje pobity do nieprzytomności i porzucony na brzegu fiordu. Gdy dochodzi do siebie, opatruje swoje rany i rozpala ognisko. Wtedy napada na niego Leif Kolskegson, syn zabitego przez Varga ziemianina. Niewolnik zostaje pojmany, lecz zaraz ratują go krwioza przysiężeni i przyjmują na próbę we własne szeregi. Varg musi teraz nauczyć się walczyć i dać dowód lojalności, nim czarownica Vola odprawi dla niego rytuał. Gdy krwioza przysiężeni zbierają się do opuszczenia Ligi, spotykają księcia Jaromira z Iskidanu oraz jego drużynę, konny oddział wojowników. Następca tronu domaga się wydania mu jednego spośród nich, człowieka imieniem Sulich, który jest poszukiwany za zbrodnie popełnione w dalekim Iskidanie. Glornir, wódz krwioza przysiężonych, odmawia i wywiązuje się krótka, ale krwawa walka, którą przerywa pojawienie się strażników oraz trzech drakkarów królowej Helki. Władczyni zleca najemnikom wykonanie pewnego zadania. Jak się okazuje, mieszkańcy północno-zachodnich kresów jej królestwa giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Królowa chce, by krwioza przysiężeni dowiedzieli się, kto jest za to odpowiedzialny. Wysyła wraz z nimi swojego Galdurmaga Skalka oraz dwójkę jego drengrów. Krwioza przysiężeni znajdują w gnatach starą kopalnię, eksploatowaną przez wojowników i wesenidów, skrelingów i trola, którzy niewolą i zmuszają do pracy mieszkających w okolicy ludzi. Dochodzi do bitwy, w czasie której smoko zrodzony, spaczony potomek bogini smoczycy Likrify, członek rodu od dawna uważanego za wymarły, jeśli w ogóle kiedykolwiek istniejący, wyłania się z kopalni, dzierżąc w dłoni kość bogini Orny. Varg pokonuje smoko zrodzonego, lecz odnosi poważne rany. Gdy się budzi, dowiaduje się, że krwioza przysiężeni znaleźli dowody na to, że kopalnia jest tak naprawdę domem szczurzego boga Rotty, który został w niej uwięziony i skazany na tortury z ręki swego brata i siostry. Kompania znajduje też fragmenty Galdurboka, magicznej księgi zatytułowanej Czerwiskórnik. Vola zjawia się przy posłaniu Varga, by zająć się jego ranami, a chwilę później do pomieszczenia wchodzi Skalk, ze swoją świtą. Pozbawiają czarownicę przytomności, zabijając przyjaciela Varga Torvika i wykradają fragment kości bogini Orny oraz inne kosztowne przedmioty. Skalk daje Vargowi wybór. Może przyłączyć się do niego, by to on odprawił dla niego Akal, którego Varg tak desperacko pragnie. Varg jednak nie przystaje na jego propozycję i rzuca się na mordercę Torvika, po czym w przypływie furii zagryza go na śmierć. Wtedy Skalk pozbawia Varga przytomności. Po jej odzyskaniu były niewolnik odkrywa, że Skalk uciekł ze szponem Orny, skrzynią pełną artefaktów oraz czarownicą Wolą. Svik i Rokia, jego towarzysze z krwio zaprzysiężonych, oświadczają mu, że Varg jest spaczeńcem i że w jego żyłach płynie krew Ulfrira. Mało tego, sami krwio zaprzysiężeni okazują się kompanią spaczeńców, którzy przyjęli Varga w swoje szeregi właśnie ze względu na jego proweniencję. Varg potrzebuje czasu, by się z tym oswoić, ale wkrótce wraz z Wojbandą rusza w pogoń za Skalkiem, aby pomścić śmierć Torvika i odbić pojmaną Wolę. Podążają jego śladem, który wiedzie ich do Grimholtu. Za murami twierdzy stygnie krwawe pole walki, a na stopniach prowadzących do twierdzy siedzi orka. Jest zbryzgana krwią pokonanych wrogów, których stos piętrzy się u jej stóp. Wokół niej siedzą dzieci. Glornir, wódz krwio zaprzysiężonych, zsiada z konia, ponieważ rozpoznał starą przyjaciółkę. Była kiedyś znana jako Miażdży Czaszka, najsłynniejsza wojowniczka w całym Wigridzie i niegdysiejsza przywódczyni krwio zaprzysiężonych. Torkel, jej zabity mąż, był bratem Glornira. Orka jest owładnięta żalem, gdyż pośród przetrzymywanych w twierdzy dzieci nie znalazła Breki. Glornir bierze zdruzgotaną orkę w objęcia. Elvara. Elvara jest młodą wojowniczką, członkinią słynnej Wojbandy zwanej Zwiastunami Śmierci. Dziewczyna chce zdobyć bitewną sławę w szeregach najemnej kompanii wojowników dowodzonej przez weterana imieniem Agnar. Zwiastuni Śmierci płyną okrętem na wyspy Iskald, archipelag przy północno-zachodnim wybrzeżu Wigridu. Polują na człowieka imieniem Berak. Ten podobno jest spaczeńcem, berserkiem, w którego żyłach płynie krew boga niedźwiedzia Bersera. W pogoni za nim trafiają do wioski, gdzie dochodzi do bitwy, a potem w góry, gdzie doganiają Beraka, który uciekając natknął się na trola. Elvara dostrzega też kobietę i dziecko. Kobieta wrzuca jakąś księgę do dołu, w którym gromadzi się spływająca z gór lawa. Agnar, dowódca Zwiastunów Śmierci, nakazuje swoim wojownikom zabić trola, zanim ten uśmierci lub zrani Beraka. Po krótkiej, lecz intensywnej walce Elvara zadaje olbrzymowi ostateczny cios. Uciekinier zostaje schwytany, poskromiony i zakuty w łańcuchy. Podobny los spotyka też jego syna i żonę, która ma na imię Uspa i, jak się okazuje, jest Sejdr Wiedźmą. Zwiastuni odpływają z Iskaltu wraz z więźniami i ruszają do Snakawiku, fortecy zbudowanej w czaszce martwego boga węża Snaki. Tam zasiada na tronie Jarl Stor, który słynie z tego, że w jego gwardii przybocznej służą wyłącznie zniewoleni berserkowie. Jest on także ojcem Elvary, choć nie ma między nimi zażyłości. Elvara porzuciła rodzinę i szlacheckie przywileje, by uniemożliwić ojcu wydanie jej za mąż. Dziewczyna woli sama zapracować na sławę i uznanie. Jarl Stor kupuje od Agnara schwytanego berserka. Gdy zwiastuni śmierci odpoczywają w Snakawiku, zostają napadnięci, a Bjarna, syna Beraka, porywa Ilska, dowódczyni najemnej Wojbandy, karmicieli kruków. Sejdr Wiedźma Uspa zawiera pakt z Agnarem. Jeśli ten złoży krwioprzysięgę, która zobowiąże go do odzyskania syna Uspy, ona zaprowadzi go na mityczne pole bitwy, gdzie znajduje się wielki jesion Oskutret. W dawnych czasach stoczyli tu bój i poginęli bogowie. Legendy mówią, że znajdują się tam nieopisane skarby, artefakty sprzed wieków. Elvara składa Blutsvarit, krwioprzysięgę, wraz z Grendem, swoim wiernym towarzyszem i opiekunem oraz kilkoma innymi kamratami. Zwiastuni śmierci ruszają do Oskutredu. Po drodze potykając się z chmarą Tennurów i pokonując magiczny most. Podczas podróży Elvara i młody wojownik Biur zostają kochankami. Pod Oskutredem kompania znajduje przysypaną popiołem równinę pełną kości zabitych bogów i strzaskany pień wielkiego drzewa. Froa imieniem Worna wychodzi im na spotkanie i zakazuje wejścia do wnętrza drzewa, ale pozwala zebrać rozsypane wokół skarby. Zanim jednak zwiastuni zdążą się do tego zabrać, na polanie pojawi się Ilska Bezlitosna i jej karmiciele kruków. Agnar i czempion Ilski, olbrzymi wojownik imieniem Skrit, toczą Holmgangę, która ma rozstrzygnąć, komu wolno będzie wejść do Oskutredu. Agnar wygrywa, lecz ginie zdradziecko z ręki swojego podwładnego Biura, który, jak się okazuje, jest spaczeńcem w służbie Ilski. To właśnie on zaaranżował porwanie Bjarna i pomógł Ilsce wraz z jej drużyną podążyć za zwiastunami na północ, gdzie stoi wielki jesion. Rozpętuje się bitwa, pojedynek tarczowych murów, ale jednocześnie Ilska rzuca na Wornę i Uspę grupę wojowników, którzy okazują się smoko zrodzonymi. Po ich pokonaniu karmiciele prowadzą na strzaskany pień gromadę przywiezionych tu na wozach, zakutych w łańcuchy dzieci. Ilska, korzystając z magii krwi oraz Galdurboka, rzuca zaklęcie i zrywa magiczne więzy, które pętały boginię smoczyce Likrife w lochu głęboko w trzewiach wielkiego drzewa. Bogini wzbija się w powietrze, gdzie toczy krwawą bitwę ze swoimi dozorczyniami, trzema skrzydlatymi siostrami, córkami Ulfrira i Orny. Jedna z nich pada nieprzytomna na ziemię, a dwie pozostałe zostają zabite. Likrifa porozumiewa się z Ilską i smoko zrodzonymi, którzy ją uwolnili, po czym wiedzie ich na południe. Elvara zostaje ranna w bitwie z karmicielami kruków i może tylko w zdumieniu i przerażeniu patrzeć na odlatującą smoczycę. Nawet umierający orzeł winien pokazać szpony. Saga o Olafie Haraldssonie. Rozdział pierwszy. Orka. Orka stała pośród nawałnicy ognia i dymu. Biły w nią chmury popiołu i rozedrgane płomienie. Odór śmierci wisiał ciężko w powietrzu. Drapał ją w gardło rozżarzonymi szponami. Trzask i syk ognia zagłuszyły wszystkie inne dźwięki. Świat płonął. Wtem niebo nad jej głową zasnął cień i rozległ się trzepot wielkich skrzydeł. Wtedy przez tumult burzy przedarł się płacz dziecka. To był głos Breki, jej syna. Okręciła się, szukając go z rozpaczonym wzrokiem i potykając się na nierównościach terenu. Ale świat naokoło tonął w kurzawie dymu, rozdrapywany przez rozcapierzone palce płomieni. Potknęła się o coś. Jakiś człowiek leżał u jej stóp. Z jego ran lała się krew, a martwe oczy wpatrywały się w przestrzeń. Torkel, jej mąż, jej przyjaciel, jej ukochany. Jego zaszklone, puste oczy nie pozwalały jej odwrócić wzroku, a jego usta poruszały się i wydobywał się z nich trupi, sykliwy jak u węża ton. Zabrali go. Obudziła się z ustami otwartymi do krzyku. Otworzyła oczy i ujrzała nad sobą wiszący w szarej poświacie cień. Instynktownie zerwała się do ruchu. Jedna ręka wystrzeliła naprzód, by zacisnąć się na gardle cienia, a druga wyszarpnęła saks z pochwy na pasie, który zwinęła i podłożyła pod głowę jak poduszkę. — To tylko ja! — zacharczał jakiś głos. — Liv! Orka zamarła z saksem przy oku chłopaka. Zwalczyła żądzę mordu, rozproszyła szalejącą w sercu burzę. Dreszcz zbiegł jej po plecach i odepchnęła od siebie Lifa, po czym usiadła i schowała saks do pochwy. Poczuła w ustach smak krwi. Oblizała zęby pokryte stygnącym strupem. Charknęła, splunęła i z jękiem dźwignęła się na nogi. Bolało ją całe ciało. Mięśnie i ścięgna za nic nie chciały jej nieść, dodatkowo obciążone brynią. Zgromiła wzrokiem wpatrzonego w nią Lifa. — No co? — warknęła. Stali pośród zgliszczy, które były kiedyś główną salą twierdzy Grimhold, fortecy królowej Helki, strzegącej przełęczy wiodącej na drugą stronę gnatów. Wokół nich chrapali owinięci w płaszcze krwioza przysiężeni. Twarz jednego z nich drgnęła, jakby jego też nawiedził zły sen. Ogień w palenisku dawno już wygasł i ostały się w nim tylko popioły, tak samo szare i martwe jak cała okolica. Trwał Sul Stodur, długi dzień, który na cały miesiąc przepędzał noc z nieboskłonu, ale wnioskując z szarawej mgły wsączającej się do pomieszczenia przez wyrwę w suficie, było wcześnie rano. Orka przeciągnęła się, aż strzeliły kości. — Chciałem z tobą pomówić — powiedział Liv. Był blady, a jego sine usta nabrały w półmroku jeszcze ciemniejszej barwy. Resztki jadu mrozi pająka wciąż krążyły w jego żyłach. Orka spostrzegła, że chłopak trzyma coś w rękach. Schyliła się po leżący na podłodze topór. Jego były właściciel na pewno nie spodziewał się, że zostanie rozpłatany własną bronią. Gdy tego dokonała, zwróciła broń przeciwko jego kamratom. Teraz ostrze było czyste, tak jak oba saksy i toporek, które wisiały u jej pasa. Orka wciąż była utytłana zakrzepłą krwią, ale nim owładnął nią sen, zdążyła jeszcze zadbać o broń. Oparła topór o ramię, ogarnięta dreszczem. Jednocześnie kochała i nienawidziła czuć w rękach ten znajomy ciężar. — No to mów! — poleciła, kierując się do wyjścia. Zmyła cisnące się na jej usta ostre słowa. Wybitnie nie miała dziś ochoty gadać z kimkolwiek. Głos Breki, który słyszała we śnie, wciąż wisiał w jej myśli klatce. Odbijał się echem jak magiczne zaklęcie. Nie chciała niczego, tylko odzyskać syna. Wczoraj pomyślała już, że jej się to udało. Zdawało jej się, że usłyszała jego wołanie i radość zdążyła rozpalić jej serce. Wyrąbała sobie do Breki krwawą ścieżkę. A potem okazało się, że to nie był on. Choć znalazła inne spaczone dzieci, porwane i zniewolone przez Drekra. Starzy bogowie raczą wiedzieć, w jakim celu. Ale nie Brekę. Zrozumienie, że nie ma go wśród uwięzionych, trafiło ją jak cios mieczem i nieomal złamało. Rozpacz wylała się z niej jak krew. Lecz dzisiaj ta rana była już wyparzona i zaszyta, a jej serce znów stało się twarde i zimne niczym głaz. Będzie szukać go dalej. W końcu go znajdzie, jeśli tylko skupi na tym wszystkie swoje siły. A nie zdoła tego zrobić, jeśli coś lub ktoś nieustannie będzie ją rozpraszać. Gdy jednak spojrzała na Lifa, dostrzegła na jego twarzy smutek. Żałoba kapała z wykrzywionych rysów chłopaka, jak trucizna wycieka z otwartej rany. Rodzony brat, Mord, zginął na jego oczach. Szubrawiec Gudvar wraził mu miecz w brzuch, kiedy ten był przykuty do ściany i bezbronny. Zła śmierć. Przez wzgląd na to orka zacisnęła zęby, by nie warknąć na Lifa, gdy usłyszała za sobą jego kroki. Zimny wiatr szarpał jej jasnym warkoczem, kiedy maszerowała szerokimi, umazanymi krwią stopniami. Trupy uprzątnięto i wrzucono do świeżo wykopanego na dziedzińcu rowu. Choć byli w górach, gdzie panował chłód, nad stertą ciał już bzyczały muchy. Dziedziniec otaczały zbite ciasno budynki gospodarcze, które ciągnęły się aż do samej rzeki wzdłuż traktu meandrującego skarpą ku palisadzie i zamkniętej bramie. Tam płonęło ognisko, a nad nim wisiał kocioł. Orka ujrzała Glornira, wodza krwiozaprzysiężonych, rozmawiającego z grupą wojowników. Był wśród nich Drongal Einar Półtroll, mieszający w kotle drewnianą łyżką i gadający o czymś z kowalem Jokulem. Ten głowę o przerzedzonych włosach miał owiniętą bandażem, a w jego brodzie dostrzegła siwe pasma, których wcześniej tam nie było. Odruchowo dotknęła dłonią pasa, brązowej sprzączki i mocowań, które dla niej wykuł. Pośród cieni rzucanych przez budynki zobaczyła innych wojów i jeszcze jednego przy samej bramie. Wpatrywał się w nią smukły mężczyzna o wilczych rysach i krótko ściętych włosach, które nie pasowały do reszty krwiozaprzysiężonych. Miał na sobie kolczugę, a w ręce ściskał włócznie. Z jego pleców zwieszała się tarcza, zaś u pasa dyndał hełm. Odpowiedziała mu beznamiętnym spojrzeniem i odwrócił głowę. Orka dotarła do rzeki, która bystrym, lodowatym nurtem spływała z gnatów. Gdy wstąpiła na pomost, chrzęst żwiru pod jej stopami przeszedł w drewniany stukot. Wczoraj cumowały tam dwie smukłe snekki o płytkich kadłubach, podobne do drakkarów, lecz znacznie mniejsze, każda na zaledwie 12 wioseł. Teraz żadnej z nich nie było. Postrzępione liny zwisały do wody, dowodząc, że ktokolwiek uciekał przed jej zemstą, robił to rozpaczliwie i w pośpiechu. Pamiętała wskakujące do łodzi sylwetki, rąbiące mieczami cumy, nie zawracające sobie głowy odwiązywaniem ich od pachołków. Podniosła wzrok i przesunęła nim po lodowato-błękitnej wodzie, spienionej przy wychylających się ponad tafle otoczakach, przywodzących na myśl połamane zęby. Głębiej zauważyła skulony wśród kamieni koniec pokrytego chitynowym pancerzem ogona. To Spert odsypiał wczorajszą bitwę. Jego segmentowane ciało poruszało się, wzbudzając chmurkę muł. Drgało jak pies, któremu coś się śni. Nieopodal brzegu złapała też wzrokiem tę nurę imieniem Wesli. Stworek spał, nakrywszy bezwłose ciało błoniastym skrzydełkiem niby płaszczem. W małej i bladej piąstce wciąż ściskał krótką włócznię. Włócznie breki. Orka położyła na deskach swój pas z bronią oraz długi topór, po czym schyliła się i wypełzła z bryni niczym wąż zrzucający łuskowatą skórę. Następnie zdjęła buty, skarpety i bryczesy, a na końcu jednym ruchem ściągnęła z siebie podtunikę. Stała chwilę, wydychając w powietrze blade chmurki, czując, jak obłazi ją gęsia skórka. Wtedy wybiła się z ugiętych nóg i z pluskiem wskoczyła do wody. Nagłe uderzenie chłodu wydusiło jej powietrze z płuc. Zanurkowała w głębinę. Gdy poczuła targnięcie nurtu, machnęła nogami i pomknęła niczym wielki łosoś. Wpłynęła jeszcze głębiej, niemal dotykając dna, a potem okręciła się, wczepiając stopy w zalegający na dole muł. Tam zatrzymała się na moment, by się rozejrzeć. Z powierzchni dobiegały ją stłumione dźwięki i załamane promienie słońca, połyskujące w podwodnej przestrzeni jak Gudlius na północnym niebie. Tutaj wszystko działo się wolniej. Z opóźnieniem docierały do niej zniekształcone odgłosy świata ponad taflą. Również wolniej i z mniejszą zajadłością jątrzyły się w jej sercu złość i trwoga, aż do całkowitego znieruchomienia, do zupełnego zamarznięcia w lodowatym nurcie wypływającym z serca gór. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.